że ci, którzy przyjeżdżają na taki obóz, są nastawieni na to, że coś się wydarzy. Że są po prostu, chcą doświadczyć mocy Bożej, chcą zanurzyć się w moc Bożą. I teraz wiecie o mocy Bożej. I teraz wiecie, i teraz kiedy my mamy nasze zborowe życie cotygodniowe, to tu się to nie odbywa. Ponieważ ci, którzy prowadzą, czyli ja, my Marek Ciesiłka, my po prostu przyjmujemy pewną formułę, no bo chcemy być dobrymi pasterzami, którzy delikatnie prowadzą owce, które są, jak to jest powiedziane, brzemienne, tak? Więc po prostu trzeba się udać na obiad, trzeba dzieci nakarmić, nie można dopuścić, żeby dzieci płakały i w ogóle mamy swoje życie jeszcze, pastorze, no nie tylko Kościół istnieje na świecie, jeszcze my istniejemy, tak? Więc ja po prostu staram się ograniczyć to i mówię, tak jakoś to poukładajmy, tak? Tu kazanie, tu coś, tu tego i idźmy do domu, no i wiecie, i Kościół to 7 dni, tak? Ale to zamyka możliwość Bożego działania, bo rzeczy muszą się po kolei ułożyć, ale również my, którzy przychodzimy tak jakby troszeczkę z rzutem na taśmy po całym tygodniu pracy, też trochę mamy takie nastawienie, że jakoś tak instant, prosto w żyłę po prostu dostaniemy to Boże Słowo i to Boże działanie i że naprawdę jesteśmy częścią profesjonalnego Kościoła, który wie, jak się Kościół robi i że nam to da. Idziemy na filmach. Nam po prostu to wstrzyknie prosto do żyły. Ale to nie tak się odbywa. Wzrost duchowy jest organiczny, tak? I Boże działanie wymaga po prostu zaproszenia Ducha Świętego, nie zasmucania Go, prawda? I płynięcia w Nim. Dlatego powiem wam, że dzisiaj to w czasie uwielbienia trochę też tak czułem, że ja to czuję zawsze w czasie kazania, ale w czasie uwielbienia też to czułem, że po prostu jest takie zaangażowanie, żebyśmy wszyscy weszli. I to też jest taki lejek, że tu się pcha, żeby tam wszyscy dostali. Ale słuchajcie, złammy te ograniczenia, tak? Przychodźmy do kościoła i po prostu jakoś to zróbmy tak, żeby po prostu jak się coś zawali, żeby się nic nie zawaliło. Oczekujmy tego, tak? Po prostu, co się stanie, jak dzisiaj do domu nie wrócimy? No, wymyślmy parę rzeczy, które mogą się stać. Albo co się stanie, jak jednego posiłku nie zjemy, tak? A co się stanie, jak nasze dzieci będą jeden dzień się bardziej męczyły i nudziły? 5 dni miały takie w tygodniu już. 6 nic nie zmieni. Jeden dzień tortur. Zobaczmy. Tak? Ja to do siebie też biorę, bo Bóg do mnie mówi, a słuchaj, a dzisiaj też się przygotowywałem rano też jakby na dwa fronty, bo jadę teraz do Olsztyna, żeby usługiwać i nie znam tej społeczności, do której jadę i mam takie dylematy różne w głowie, co oni potrzebują, czego nie potrzebują, co warto im głosić, pierwszy raz się z nimi spotkam, to jest inna społeczność, tak? A Bóg do mnie mówi, a co by było, jakbym ci kazał tam pójść i powiedzieć rozejść się? Żebyś powiedział rozejść się, czy byś to zrobił? Wiesz, no ja nie wiem, no jestem porządny człowiek, no ja nie robię ludziom rzeczy, szczególnie tych, którzy mnie serdecznie zapraszają, no. Takich rzeczy nie robię, nie? A Bóg mi mówi, ale zobacz, jak ty zapraszasz gościa i mu dajesz mikrofon, to często to powtarzasz, zrób tu z nami co chcesz, jak cię Duch prowadzi, jak chcesz, to nawet zamknij Kościół, tak? Ja mówię, panie, ja żartowałem. Bóg mówi, wiem, że żartowałeś, ale takie masz intencje, tak? Takie masz serce. Ja mam takie serce, żeby działy się Boże rzeczy. Cokolwiek by się miało dziać i cokolwiek by to miało kosztować. Niech to kosztuje zmianę. Niech to kosztuje zmianę. Amen? Niech to kosztuje zmianę. Otwórzmy się na Boże działanie, bo moc należy do Pana. Bóg ma moc całą, żeby nam jej udzielić. I nie traktujmy tego jak wlewanie po prostu benzyny przez dystrybutor, przez małą dziurkę do samochodu, żeby dalej móc pojechać. Bóg nie chce nas tankować w niedzielę przez ten lejek. On chce po prostu nas zanurzyć w swojej mocy. Jego słowo mówi, że pewnego dnia ziemia będzie wypełniona obecnością Pana, jak wypełnione jest morze wodą, jak oceany są wypełnione wodami. Więc Bóg nie chce nam podłączyć rury i po prostu nas... Tak, jak taką pompką, jak puchamy dmuchaniec na plaży. Dobrze wyglądasz, w jakimś dobrym kościele dzisiaj byłeś. I później wulkanizator i znowu pompujemy. Tylko Bóg mówi, nie, inaczej, inaczej. Nauczymy te ryby pływać samemu. Wrzucimy je do morza, zanurzymy je, ochrzcimy je. Ochrzcimy je w mocy Ducha Świętego. Ochrzcimy je w Słowie. Ochrzcimy je w obecności Bożej. Ochrzcimy je w Bożym działaniu. Ochrzcimy w bojaźni Bożej. I będziemy patrzeć, co się dzieje wtedy. Amen? I zrobimy konferencję. Na konferencji przyjechała, kto tam będzie mówił na tej konferencji? A się zobaczy. A może nikt nie będzie mówił. Módlmy się, płyńmy. I działajmy. Wiecie, moim pragnieniem jest, żebyśmy byli miejscem jako społeczność, żebyśmy byli miejscem realnego Bożego działania. A nie działania produkowanego przez kler ewangeliczny Marka Ciesiółkę i paru współpracowników wiernie oddanych. Po prostu zerwijmy to. Zerwijmy to. Dzisiaj miałem sen, byłem na takim spotkaniu w tym śnie ekumenicznym. I był tam taki biskup z koloratką, który starał się być taki charyzmatyczny bardzo. I tak śmiesznie, tak klaskał w tej sutannie, tak klaskał. Ja to czułem, że coś jest nie tak. A później zaczął podnosić kielich, tam komunię dawać, wiesz. I mnie zawołał, żebym przyjmował. Ja mówię, że nie, bo ja tak trochę inaczej wierzę, bo po prostu wiesz co robisz, wiesz. Wyszedłem stamtąd i mówię, Boże, nie, nie. Gdzie w tym śnie moja mama mnie dogoniła i mówi, Marek, czego ty nie chcesz tego? To jest fajne! To jest lepsze niż u was! Jejku, co to jest? Mówię, straszne, tak? Ale wiesz, to nam nie grozi. Ale za tym jest pewna myśl, bo takie rzeczy w pewnym sensie zawsze nam grożą. Możemy nie nosić koloratek, możemy nie nosić ornatów, możemy nie mieć pozłacanych kielichów, a serca mieć dokładnie w takim samym liturgicznym, religijnym miejscu. Hej! Amen? Po prostu wypłyńmy na głębie, po prostu zacznijmy pływać w mocy Bożej, doświadczmy je, wyciągnijmy rękę po te rzeczy. Jak się spotykamy, żeby uwielbiać Boga, to zaburzmy system naszych spotkań. Niech się coś dzieje, tak? Padajmy, krzyczmy, płaczmy. Wołajmy, tańczmy, skaczmy. Zróbmy wszystko, co Bóg chce, żebyśmy zrobili. Amen? Tak czy nie? No bo nie wiem. Bo...
Tak, tak.
Może nie. Może nie, może nie. Ktoś może powiedzieć, ale może my już dostarliśmy, my i tak jesteśmy ekstremalni pastorzy. Ja już tak się muszę tłumaczyć przed znajomymi, że ja do tego zboru chodzę i muszę bronić doktryny tego zboru i że tu kobieta głosi, muszę bronić i muszę, że my tak głośno mamy, muszę bronić i że... A teraz pastor już się przestał już w ogóle strzyc i golić i muszę o tym tłumaczyć znajomym. A w ogóle co pastor na Facebooku napisał? Pastor to skasuje po prostu i mówi, pastor, a teraz jeszcze zróbmy coś więcej. Gdzieś dalej popójmy. Gdzie? My jesteśmy ekstremistami. Powiem wam, ekstremistami może jesteśmy dla innych, którzy nie są ekstremistami. Ale dla siebie, gdzie my doszliśmy? Co my widzieliśmy? Gdzie my widzieliśmy wskrzeszonych ludzi? A? Jeszcze nie widzieliśmy paru rzeczy. Jeszcze ten zboże nikt wzroku nie odzyskał. A to normalka jest w Biblii. Oczy, które się otwierają. To jest normalka, jest jeden z podstawowych cudów. Uszy otwierające się i oczy. To jest zapowiedzi w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale. Chcemy to widzieć, chcemy to zobaczyć. No to znaczy, że jeszcze za dużo u nas jest po prostu takiego odtąd dotąd. Musimy po prostu jechać z naszym życiem. Po bandzie. Po całej szerokości. Rozbijając pewne rzeczy, schematy, które są wypróbowane. Bóg nas prowadzi. Wiecie, kupiliśmy pieska. Ci, co mają pieska, cieszą się, że pastor teraz też ma tak źle jak my. szczeniaka. I to wiecie, ja trochę wiedziałem. Mi mówili, że to jak z dzieckiem albo i gorzej. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. No ale dzieci już 2 lata męczą, po prostu Przemek mówi, że jest ostatnim chłopcem w klasie, który nie ma psa, a na wsi mieszkamy, więc po prostu presja z wszystkich stron. A w ogóle ja jak byłem dzieckiem, zawsze chciałem mieć psa i to był mój największy zarzut wobec rodziców, że nigdy mnie nie kupili. Kupili pluszowego, pikusia. Jest na wszystkich zdjęciach ze mną, ale żywego nie kupili. No dobra. Także zranienie, wiecie, uzdrowienie wewnętrzne jest potrzebne. Musimy się o to modlić. I teraz wiesz, i kupiliśmy. I po prostu to jest wariactwo. Dobrze, że kupiliśmy, mówię dzieciom, dobrze, że kupiliśmy dużego, bo przynajmniej ta karma się nie zmarnuje, jak nie będziemy go chcieli, bo go zabijemy, będzie mięsa po prostu trochę, także ja mam już swoje w głowie, wiesz, racjonalizacja. Wszystko się da przerobić na rzeczy pożyteczne, nawet kotka można przerobić. Ale dobrze, idę do meritum. I moja Iza mi mówi: Marek, może my jakoś się go pozbędziemy, może my nie damy rady, bo tam wiecie, trzeba co, on piszczy, wiesz, dopiero od swojej matki odstawiony, od razu pierwsza rozdawi, wiesz, wariacja, może to. Wiecie, i ja tak powiedziałem, mówię, wiesz co, my chcemy zobaczyć zmieniony kraj przez Ewangelię. I ona patrzy na mnie, ja już zwariowałem. Ona się pytała, czy szczeniaczka się nie podnosi. A ja mówię, wiesz, my chcemy zdobyć cały kraj dla Ewangelii, dla Królestwa Bożego. My chcemy zobaczyć przebudzenie, tysiące ludzi. My chcemy, żeby nasz zbór wzrastał. A my z takim szczeniaczkiem nie damy rady? Tak naprawdę, żeby zdać radę z tym szczeniaczkiem, to trzeba trochę się rozciągnąć. Wejść w nowe procedury, poczytać w internecie, zacząć stosować pewne zasady i czym szczeniaczek za młodym nasiąknie, tym będzie wychowany i taki będzie dobry piesek. I Zbyszek nie wejdzie na podwórko do mnie. Bo ciągle włazi, przyjeżdża i włazi bez pytania, ciągle. Więc teraz będzie piesek. Okej? Okay? Więc wiesz, ale i co? Trzeba się poszerzyć. Trzeba zobaczyć, co nowego robić trzeba po prostu. Trzeba zobaczyć, co nowego robić. Więc chcesz Bożego Królestwa, chcesz Bożej mocy, musisz zacząć robić rzeczy, których nigdy nie robiłeś, bo jak będziesz robił dalej to, co robisz, to będziesz miał to, co do tej pory miałeś. Chcesz nowych rzeczy, trzeba wyjść nowe rzeczy. Trzeba wołać do Pana, żeby zatęsknić za Nim. Głód wskrzesić w sobie. Zacząć krzyczeć do Niego. Jak kiedy siedzisz przed ścianą, która nie chce się poruszyć, to napełnij swoje serce większym głodem mocy Bożej i Pana, a nie rozpaczą, że ściana. W ogóle jakoś trzeci raz rymnąłem mi się dzisiaj. Zatęsknić za mocą Pana, a nie ryczeć, że ściana. Nie, to była powtórka. Także do Pana należy moc i my idźmy w tą stronę. I teraz, dobrze, teraz przeczytam może te wersety, które niektóre są na dzisiaj przygotowane tutaj, do tego zboru. Bóg mówi tak. Jeden raz przemówił Bóg, a 2 razy to usłyszałem, że moc należy do Boga. Wiecie, my po prostu często to o tym mówimy, że na przykład Bóg nie zaplanował dla wierzących życia w ubóstwie. Tak? Czy to prawda?
Tak.
Tak? Że Bóg nie jest Bogiem biednym, że może błogosławić, tak? Że, no i tego rodzaju rzeczy. Później mówimy o uzdrowieniu, tak? Mówimy, że to jest wolą Bożą, że Bóg może każdego uzdrowić. Wiesz, i teraz kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, to żebyśmy my generalnie w naszym życiu, pomijając sprawy, chociaż nie pomijając, ale jakby rozumiejąc właściwe miejsce uzdrowienia fizycznego i finansów, w ogóle rozumieli, że Bóg jest pełen mocy. Że Bóg jest wszechmocny. Że u Niego jest moc, że do Niego należy moc, że On ma moc rzeczy uczynić tak, jak sobie zaplanował. I jeżeli my podłączymy się do Jego planów, to będziemy uczestnikami tego działania, ponieważ On jest pełen mocy. To słowo mówi, że Bóg przemówił raz A psalmista mówi, i dwa razy to usłyszałem. Nie wiem, czy tu usłyszał i tu usłyszał? Czy odbiło się echem i dwa razy usłyszał? Generalnie jest tak, że ja mówię wiele razy i za którymś razem ktoś coś usłyszy. No właśnie tak patrzę w bezpieczne miejsce. Powtarza się, ile razy ja ci to mam mówić? Ile razy ja ci mam to mówić? Ile razy ja ci mam to mówić? No, ciężka sprawa, ciężka sprawa. Ciężka sprawa. Halleluja. A Bóg mówi raz, dwa razy to dźwięczy. I co dźwięczy? Że moc należy do Boga. Że On ma moc, żeby działać. Głoszenie Ewangelii zasadza się na mądrości, na mocy. Tak? Coś realnego. Jesteś gdzieś, jesteś w jakimś miejscu i coś doświadczasz, coś przeżywasz. Ziemia się trzęsie po prostu. Twojego życia przynajmniej. Mówisz po prostu, coś jest tutaj. Tak? Coś jest. Z drugiej Mojżeszowej, 15 rozdział, pieśń, którą zaśpiewał Mojżesz po tym, kiedy zostali przeprawieni przez Morze Czerwone. I zobaczcie, to jest po prostu w różnych sytuacjach, różne rzeczy o Bogu są mówione w Biblii, ale w momentach przełomów i zwycięstw najczęściej jest mowa o mocy. Tak? Mojżesz w momencie, kiedy przeszli przez Morze Czerwone, nie zaśpiewał, jak dobry jesteś, Panie. To jest to, co ja śpiewam bez względu na okoliczności, bo tą piosenkę zawsze umiem. Na wszystkich modlitwach. Jak dobry jesteś, Panie. Wszyscy drodzy. Ja wiem, to może ktoś inny poprowadzi dzisiaj. Wiesz. I Mojżesz tak śpiewa. Pan jest mocą i pieśnią moją i stał się zbawieniem moim. Pan jest moją mocą. Pan jest moją mocą. To jest jego pieśń. Pan jest moją mocą. Pan jest moją mocą. Nie mamy mocy, jesteśmy bezsilni. Dobrze, taki jest porządek rzeczy. Pan jest moją mocą, on śpiewa. On był bez mocy. On wiedział, że nie uratowałby się. Nie uratowałby ludu, gdyby nie Bóg i jego wyciągnięta ręka. Więc on teraz śpiewa, Pan jest moją mocą. Stanął w pewnej realności. My też przeszliśmy przez pewne sytuacje. Byliśmy oddaleni od Boga. Czy my śpiewamy, zbawiłeś i uratowałeś mnie, Panie? To powinna być nasza pieśń, wynikająca z tego, co Pan dla nas uczynił. I stał się zbawieniem moim. On Bogiem moim, przeto go uwielbiam. On Bogiem Ojca mego, przeto go wysławiam. Pan jest wojownikiem, Pan imię Jego. Więc on mówi, że Bóg jest tym, który wyruszył i dokonał tego zwycięstwa, tak? On jest wojownikiem. W jaki sposób Pan jest mocą i Pan jest wojownikiem? Rydwany Faraona i jego wojsko wrzucił w morze, a wybrani jego wojownicy zostali pogrążeni w morzu. Fale morskie pokryły ich, jak kamień opadli w głębinę. Prawica Twoja, Panie, jest uświęcona siłą. Prawica Twoja rozbija nieprzyjaciela. Bóg jest mocny. To jest słowo na dzisiaj. Bóg jest mocny, jest realną mocą.
Amen.
My jesteśmy bezradnością, On jest mocą. Tak jak jestem, On jest, my staliśmy, my byliśmy grzechem, On stał się naszą sprawiedliwością, tak? I On stał się grzechem, żebyśmy my stali się sprawiedliwością Bożą. Zamiana dochodzi. Tak to samo dotyczy mocy. Moc nie jest wynikiem naszej dyscypliny, naszego wysiłku, wypracowania. Nie, moc jest wynikiem tego, że On objawia się w naszym życiu ze swoim działaniem. I kiedy my to wyznajemy, kiedy w to wierzymy, kiedy mówimy o tym, kiedy śpiewamy, to zaczynamy to widzieć w większej mocy, w jeszcze większej mierze. I teraz mówi dalej. Łaskę Twoją wiodłeś lud, który wykupiłeś, tam przeskakuje do 13 wersetu, prowadziłeś ich mocą swoją do siedziby Twojej świętości. Już myślę, że bardzo często nie doświadczamy mocy Bożej. Po pierwsze dlatego, i to jest generalnie temat dzisiejszego słowa, że my nie wierzymy w to, my po prostu nie dostrzegamy tego, że Bóg chce w realny sposób działać w naszym życiu. Ale druga rzecz jest taka, że my chcemy mocy, żeby osiągać swoje cele. Po prostu lepiej jest być mocnym niż silnym, tak? Jak się dzisiaj czujesz? Jak ktoś super się czuje, to mówi super. I co możesz? Wszystko mogę. Tak? Tylko może niekoniecznie będę robił to, co Pan chce, tak? Ale jeżeli spotykasz kogoś, mówisz, jak się czujesz? Beznadziejnie. A jak będzie? Będzie dobrze, bo Bóg jest moim Panem. On mnie prowadzi i On da mi zwycięstwo. Widzicie, tu w 13 wersecie jest powiedziane, że On prowadził ich swoją mocą. Gdzie ich prowadził? Gdzie On ich prowadził swoją mocą? Prowadził ich do ich zwycięstw, tak? Tak. Czy to były ich zwycięstwa? Tak, ale to były też Pana zwycięstwa. Czy prowadził ich do ziemi obiecanej? Tak, prowadził ich do ziemi obiecanej. Do tego, co im obiecał? Tak. Czy w ziemi obiecanej miało być dobrze? Tak. Mleko i miód. I winnice, których nie sadzili, studnie, których nie kopali i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym wersecie jest to bardzo szczególny sposób nazwany. Prowadził ich mocą swoją do siedziby swojej świętości. Wow. I tu troszeczkę się zmienia sytuacja, ponieważ On zawsze będzie nas prowadził nie tylko do tego, co nam się wydaje, że jest najlepsze, nie będzie obdarzał nas mocą, co nam wydaje się, że jest najlepsze, ale będzie nas przede wszystkim obdarzał mocą, żeby Jego wola się wypełniła i żeby Jego królestwo się objawiło i żeby On mógł zamieszkać na ziemi i żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i mogli oddawać Mu chwałę. Dlatego prowadzi nas często przez miejsca słabości, żeby okazać swoją moc, żebyśmy my ugięli się pod tymi słabościami, wezwali Jego i żeby On nas mógł doprowadzić do miejsca lepszego, nie tylko ilościowo, bo uzdrowienie, bo finanse, bo lżej na duszy i lepszy nastrój, ale naprawdę lepszego, ponieważ ludzie są zbawieni, ziemia staje się lepsza i odkupiona, i nie doświadczamy wokół siebie przekleństwa spowodowanego grzechem, ale to, co grzech zniszczył, zostaje uzdrowione. I powiem wam, to jest zupełnie inna miara i inna jakość. Ja o tym dzieliłem się na wiatrakach. Tutaj większość z nas, którzy dzisiaj tutaj jesteśmy, nie było na naszym obozie letnim, więc mogę to powtórzyć, że tak właśnie wyglądało życie Abrahama. Że to było życie bardzo długie, nacechowane niespełnieniem. Po co? Po to, żeby mógł stać się ojcem wiary i początkiem budowania Królestwa Bożego na ziemi. Rozumiesz? Wydaje się, że to była po prostu męczarnia, bo mam 90 parę lat i nie mogę dotknąć tego, czego pragnę i jest żal wyraźnie wypowiadany, że nie dałeś mi syna, i jestem przechodniem, i nie mam swojej ziemi, obiecałeś mi ziemię, obiecałeś mi kraj, naród, a ja nawet syna nie mam. Ale wiecie, to wszystko się działo po to, żeby on mógł być ojcem i żeby wszyscy od tego dnia mówili, że to jest Bóg Abrahama. Został mu udzielony autorytet. Bóg nas prowadzi, my doświadczamy różnego rodzaju ciśnień w naszym życiu, miażdżeń, i myślimy, że to Bóg nas opuszcza, ale On wcale nas nie opuszcza. Jego moc jest z nami. Jedyna rzecz, On prowadzi nas do siedziby swojej świętości. Żeby Jego chwała się objawiła. Żeby nasze serce zostało zmiękczone. Idziemy taką krótką, w tym tygodniu miałem krótką konwersację z pewną osobą na Facebooku. Nie powiem, bo ta osoba tutaj jest.
Oj.
Ale było piękne po prostu. Rozmawialiśmy o rodzinie, o zmieniającej się rodzinie dzięki temu, że ktoś jest w społeczności. I to było takie fajne, bo ta osoba powiedziała, to jest super, Bóg dotyka moją rodzinę, ale później był też taki wniosek, że dotyka moją rodzinę przez to, że mnie dotyka. To jest po prostu niesamowite. Jeżeli Bóg może ciebie dotknąć, to może dotknąć twoich bliskich. Jeżeli Bóg może ciebie zmienić, to może zmienić twoich bliskich. My często chcielibyśmy, żeby nasi bliscy byli zmienieni. Po prostu, żeby Bóg przyszedł i po prostu... Boże! My nie mamy takiej praktyki, ale w wielu zborach taka praktyka jest, takich głośnych modlitw, że prawda, nawet pastor zachęca, mówi i teraz muzyka ciszy, proszę, i teraz wznieśmy nasze modlitwy do Boga i wszyscy wiedzą, o co chodzi, że parę modlitw teraz trzeba wznieść. I często, ja bywałem bardzo dużo, wychowywałem się w takim zborze też, po prostu ktoś zaczyna wołać do Pana. Na przykład często było tak, że już wiadomo, że ta siostra to wołała o syna, tamta o córkę, a tamta o męża, żeby się nawrócił i zerwał z alkoholem. Wiesz, ile czasu byłeś w tym zborze, ty słyszałeś? Panie, proszę cię o mojego męża! Wiesz, i teraz ja nie jestem sędzią ludzkich intencji, tak, i motywacji, i być może Bóg po prostu tej siostrze pewnego dnia zbawił jej męża i uratował, i wysłuchał jej wiernych modlitw i tego, że pozbyła się wstydu i krzyczała przy całym zborze, że ma męża alkoholika. Nie ma problemu, może tak było. Ale powiem ci, z drugiej strony miałem zawsze takie wrażenie, że to jest po prostu trochę takie, jak to nazwała moja teściowa, jak pierwszy raz poszła do takiego zboru, gdzie ją zmusiliśmy. Ja zabrałem jej syna, mojego szwagra do kina, a Liza moją teściowę do zboru. Tak? Alibi odebrałem, żeby nie pójść do zboru, więc ja wziąłem mojego szwagra młodego, 10-letniego. I wtedy Iza zabrała do takiego zboru i teściowa wróciła i mówi, jak było? I byśmy tacy podekscytowali, że ona mnie zbawała. Mówi, wszystko było dobrze. Mówi, ale ta modlitwa to był koszmar. Ale czemu ta modlitwa? Mówi, bo to były tak, jakby warzywa się w garku darły. Wyciągnijcie nas stąd! Wyciągnijcie nas stąd! Tak dokładnie to opisała. Jak te warzywa z garku. Wyciągnijcie nas stąd. Gotujemy. Ja myślę, że z jednej strony forma czasami może szokować i to może być i to diabeł taki obraz wymalował jej przed oczami, żeby się nie nawróciła tych warzyw gotowanych. Też tak może być, oczywiście zawsze może być różnie, tak? Ale z drugiej strony kto wie, może usłyszała to, co tam się działo w czasie tych modlitw faktycznie, czyli na zasadzie Boże, objaw mi swoją moc, bo już mam dosyć tej niemocy i chcę zobaczyć moc i chcę, żeby mi ulżyło i chcę, żeby rzeczy się zmieniły i moje długi spłaci mnie uzdrów, bo już mam dosyć tego, nie! A Bóg gdzie nas prowadzi? Nas prowadzi do miejsca ulgi, miejsca zbawienia i wyratowania, ale przede wszystkim w swojej mocy prowadzi nas do siedziby swojej świętości. Więc Bóg po prostu nas trzyma pod swoją ręką. Mówi, podejdź bliżej, podejdź bliżej, podejdź bliżej. Szukaj mnie dalej, szukaj mnie dalej, szukaj mnie dalej. Wracając do Abrahama. My chcemy rzeczy szybkich, instant, tak? Ale Bóg pracuje organicznie i On, jeżeli chce zmienić człowieka, to jak go nie zmieni w jego młodych latach szybko, jak Jozuego albo Kaleba, nie dorwie go szybko i powie, będziesz mi służył, jak Zbyszka Dębskiego, tak, dobra. Jozue, Kaleb i Zbyszek Dębski. To jest właśnie, dobra, dobra liczba. No, był bardzo młody, oj, młody był. Nic nie wiedział o świecie, ale oddał serce Bogu. Tak jak ja też. To później to już musi trwać, wiesz. Bo człowiek już swoje wie, jest ustawiony, ma po prostu... I to już jest duże, wiesz, ja po prostu miałem takie zmiany gwałtowne, jak się nawracałem i byłem młody. Z tego zrezygnowałem, temu zaprzeczyłem, to oddałem, za tym poszedłem. I już byłem pastorem, miałem 25 lat i już byłem pastorem. Hallelujah! I byłem pełen mocy i wszystko się zmieniało. Ale potem, 30 minęła, to nagle wszystko stanęło. Jak zderzone z rzeczywistością. I od tamtej pory mniej rzeczy się wokół mnie zmienia, a więcej rzeczy zmienia się we mnie. Ale nie po to, żeby się we mnie zmieniło, tylko po to, żebym mógł wejść na miejsce Jego świętości, żeby rzeczy mogły się wokół mnie zmienić, żeby Królestwo Boże przyszło. Z Mojżeszem tak było. On po prostu został wyprowadzony na 40 lat na pustynię. Jaka frajda, jaki czad. Dobrze zaczynał. Proroctwa nad jego życiem, uratowany, wypuszczony w koszyku na Nil, tam aniołowie z krokodylami walczyli, wyciągnięte z wody, córka Faraona go zobaczyła, powiedziała, Mojżesz ty, dlatego Mojżesz się nazywa, i poszedł na dwór Faraona i tam na uniwersytecie i był bratem prawdziwego Faraona, syna i wszystko dobrze i nagle, bam, i ląduje po prostu z owcami na pustyni na 40 lat. Ale po co? Po to, żeby później, pod koniec jego życia mogło być napisane, że takiego kogoś jak Mojżesz nie było w Izraelu, takiego proroka, że nie było nigdy w Izraelu jak Mojżesz. Kogoś takiego. Żeby takie rzeczy, znaki, cuda i przejawy mocy się działy. Nie było nikogo takiego. Teraz tak samo jest z nami. Jeżeli my chcemy mocy Bożej, musimy zwrócić uwagę na to, żeby tej mocy cały czas pragnąć i szukać i nie poddać się i powiedzieć, no takie jest życie, no życie to struganka, no. Zapiszmy się do neokatechumenatu. I przechodźmy szczerze w stajenniczenia. Jak to jest? Nie. Moc Boża jest dostępna, ale w tym samym momencie Bóg nas prowadzi do miejsca swojej świętości. Ja krzyczę za Bogiem, Boże, daj mi więcej. Boże, tyle, żeś mi obiecałeś. Boże, ja tego nie widzę. Wiesz, to jest fantastyczne. Teraz dawno tyle Bóg mi proroczych słów nie odświeżył, jak na tym obozie teraz wakacyjnym. Po prostu jakby jakaś fala przyszła. A wróciłem do Warszawy, jeszcze nigdy takiego czasu trudnego nie miałem w mieście. Do Łukasza mówiłem w piątek w biurze, mówię, wiesz co, to chyba ma związek ze sobą. Mówię, bo jak dostałem te proroctwa, te odnowione, wszystkie odświeżone na tym obozie, to jakbym skrzydeł dostał. A wiesz, a teraz myślę, że to nie były skrzydła, tylko pochodnia, która ma świecić w ciemności. Żebym mógł przez tą ciemność przejść. I często tak Bóg daje swoje prorocze słowo, żeby móc przejść przez ciemność. To mówi Piotr, mówi, że mamy słowo prorocze, żeby przejść przez ciemność, kiedy wokół się źle dzieje. I żeby ta obietnica nas ożywiała. Że tak właśnie będzie, tak Bóg powiedział i tak będzie. Tak powiedział i nic z tego nie zmieni. I tak będzie. A jest ciężko? No jest, no musi być, bo prowadzi nas do siebie swojej świętości. Więc ciężko musi być. Żebyście okazali się cenniejsi niż złoto w ogniu wypróbowane. Więc musi być. Musi być i fajnie, i ciężko. O, to jest dobra doktryna dla Kościoła. Nie, że musi być fajnie i tylko fajnie. I my mamy fajny Kościół i nie wierzymy w niefajne rzeczy. A inni znowu, my wierzymy, że im nie fajnie i tym bardziej po Bożemu. Niektórzy z nas dotarli tutaj z takich zborów. I tak się wahają, czy to jest taki dobry zbór ten, bo za dużo jest o fajności. Nie, prawdziwa doktryna to jest fajnie i niefajnie w jednym. W tym samym czasie. Bo to jest prawdziwe życie. Tam smakujesz wszystkiego. Dobrze. I teraz o otwieraniu oczy na to i tym zakończymy. Otwieraniu oczy na działanie mocy Bożej. Kiedy zostali wysłani zwiadowcy, żeby przejść ziemię obiecaną, żeby wejść tam do tego miejsca, do którego prowadził ich Bóg, oni zaczęli mówić o mocy tego miejsca i tego ludu, który tam był. Wiesz, my zawsze mamy wybór, albo będziemy dalej śpiewać pieśń Mojżesza i mówić, mocnym okazał się Pan, Pan jest wojownikiem, Pan w swojej mocy pogrążył, uświęcił mocą, siłą, swoją prawicę, tak jak przed chwilą czytaliśmy. Albo będziemy śpiewać i wywyższać moc tej przeciwności, która stoi przed nami. I zostali wysłani zwiadowcy i wrócili, mówili, że wszystko fajnie jest, fajna ziemia, naprawdę jest fajna. Lepiej być zdrowym niż chorym, lepiej mieć pieniądze niż nie mieć. Ale, tak, i to co po ale ma zawsze największy autorytet, tak, że ktoś cię chwali, a później mówi ale, to tamto było tylko takie rozgrzewka, bo teraz prawdziwy autorytet ma to, co jest po ale. Więc oni mówią, ale mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi. A miasta są obwarowane. I później czytamy w 31. Lecz mężowie, którzy poszli z nami, mówili, nie możemy ruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I teraz wiecie, i tam jest powiedziane w 32, że rozpuszczali tą złą wieść między synami izraelskimi. I się zastanawiałem nad tym. Ponieważ to nie była do końca kłamliwa wieść,
Później tam się oni rozkręcili i zaczęli mówić, że tam zjadają żywcem i tam różne rzeczy. Ale do tej pory to była tak naprawdę to była prawdziwa informacja, tylko że wieść zła. Rozumiecie? To może tak być, że prawdziwa informacja, tylko wieść zła. To jest trochę tak, jak w dzisiejszych czasach diabeł próbuje żerować na takich słabych naszych instynktach. Tak? Z jednej strony one są od Boga dane, na przykład rozradzaj się i rozmnażaj, więc w każdym człowieku to jest ten kierunek, ale teraz przychodzi całe zwiedzenie, pornografia, przemysł, Hollywood, tak? I zabiera to, ponieważ jest to taką siłą w życiu człowieka. Podobnie jest też ze strachem. Strach jest dany człowiekowi, żeby mógł właściwie zareagować w właściwych momentach. Nie dotykał gorącej płyty, pieca, tak? Żeby kiedy widzi coś, czego nie widział do tej pory, żeby się zastanowił. To jest taka reakcja instynktowna, ona jest dobra. Ale znowu mamy, że media znowu to wykorzystują i straszą ludzi. Tak? I oni wykorzystują to, żeby wzbudzić. Ludzie oglądają to. Im gorzej się dzieje, tym... Wiesz, im gorsza sytuacja, tym lepszy news, tak? To jest budowanie na strachu. I tutaj mamy tego rodzaju sytuację. Informacja prawdziwa, że miasta warowne, że lud mocny, że zbudowane miasta, że wspaniały kraj. Ale jest powiedziane, że oni rozpuszczali złą wieść. Dlaczego to była zła wieść? Nie dlatego, że to nie była nieprawdziwa informacja. Była zła wieść dlatego, że ona wywyższała moc tego ludu i tej ziemi ponad moc Boga, który ich tam wysłał, żeby zdobyli tą moc. Więc my możemy powiedzieć tak. My jesteśmy tutaj mniejszością w tym kraju, tak? Możemy powiedzieć, co my mamy. I to będzie prawda. Ale jeżeli my będziemy o tym gadać w koło Macieju, to my będziemy współuczestnikami diabła i będziemy rozprzestrzeniać złą moc. Złą wieść. I będziemy tracić moc, bo będziemy śpiewać pieśń wywiadowców zamiast pieśń Mojżesza. Można się przyjrzeć rzeczom i nazwać je po imieniu i powiedzieć tak. Złe jest złe. Choroba jest chorobą. Czytamy w księdze Nehemiasza, czy Ezdrasza, nie pamiętam, chyba Nehemiasza. Kiedy on został wysłany, żeby zobaczyć, jak się ma Jerozolima i wrócił, to jest powiedziane, że był fioletowy i siny po tym, co zobaczył, był chory. A był pod czaszem. Więc kiedy król brał kielich i patrzy, a ten, który miał ten kielich wcześniej próbować, czy nie ma tam trucizny, jest zielony, tak, na twarzy. Więc mówi, co ci się stało? Chory jesteś? A on mówi, nie, chory nie jestem, ale widziałem Jerozolimę, jaka jest zburzona. Wiesz, on powiedział prawdę, ale on nie rozprzestrzeniał złej wieści. On po prostu powiedział, jaka jest sytuacja, mimo tego, że był zielony na twarzy. Ale on powiedział, ale ja chcę pójść i odbudować to. I proszę cię o pozwolenie, daj mi materiały. I później się zaczyna Boże działanie, tak? Gdyby oni przyszli i powiedzieli, lud ten jest mocny. Są warowne miasta. To są duzi ludzie. I wtedy by powiedzieli tylko, że nasz Pan jest mocniejszy i nas tam wysyła, to już by było dobrze. I to jest bardzo, ten niuans jest bardzo ważny w naszym życiu, jeżeli chcemy doświadczyć mocy Bożej. Nie musisz zaprzeczać rzeczywistości, która cię otacza. Nie, jest dobrze, wspaniale, tralala, jest wspaniale. Bo później będziesz siedział w takim oddziale, wiesz, taki. Rękawki z tym, będziesz swoją pieśń dalej śpiewał, że jest wspaniale. Nie tędy droga. Bóg nas uwalnia poprzez poznanie prawdy. A prawda to są rzeczy tak, jak się mają według Słowa Bożego i Jego obietnic i tak, jak często wyglądają naturalnie. Jest zima, załóż berecik, bo już miał katar. Nie, jest lato. Pan jest moim słońcem. I masz katar. Bez sensu. Więc nie możemy wyruszyć, rozprzestrzeniali złą wieść. I teraz widzicie, kiedy oni to robili, to coś działo się też z ich oczami. Oni widzieliśmy też, 33 wiersz, olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. Wiecie, bardzo ważne, żeby podkreślić to, co tu jest powiedziane. Bo tu jest powiedziane, wydawaliśmy się... Czyli, czy tak było, czy tak się wydawaliśmy? Czy tak nam się wydawało? Czy my tak odczuwaliśmy, tak? My tak odczuwaliśmy, nam się tak wydawało, że jesteśmy w porównaniu z nimi jak szarańcze. A tamci, i mówi, ale tamci patrzyli na nas takimi oczami właśnie. Patrzenie oczami, to jest dobre. I oni właśnie tak patrzyli już. Wiesz, to, że jakość rzeczy widzimy, lub że nam coś się wydaje, to wcale nie oznacza, że taka jest prawda. Powiem wam, wiecie, kiedy się najbardziej boję? Tak dobowo. Taki jest ten, jak to się nazywa, biorytmy są takie, tak? Że... Różna aktywność w ciągu doby jest. I w ciągu miesiąca i tak dalej. Kiedy ja najwięcej mam, kiedy mam najsłabszą aktywność w ciągu doby? Duchowo. Bardzo dobrze. Tak mniej więcej do trzeciej rano. To jest ta moja aktywność. Po prostu jak mnie wtedy coś obudzi i nastraszy, to mam 5 razy bardziej, więcej lęku, niż kiedy w ciągu dnia by ta myśl przyszła. Czy ta sytuacja jest inna w dzień, a ona jest inna w nocy? Nie, to jest dokładnie ta sama sytuacja. Moja mama budzi się rano i mówi: Marek, ale miałem straszny sen! I co się śniło? Śniło mi się, że Ania, to jest jej wnuczka, że wysłała mnie na wycieczkę, nie dała mi 10 zł kieszonkowe.
Mówię,
koszmar! Wiesz, że mnie to męczyło, no ale się obudziła. Ja mówię, że spaczę, że nie mogę. Gdyby to w ciągu dnia było, to by to zupełnie inna reakcja była. Ale tak jest. Coś się nam wydaje. Jak w pewien sposób patrzymy. Tak samo mam swój biorytm roczny. Że trudniej jest mnie nastraszyć w lipcu i sierpniu. Trudniej. A łatwiej w styczniu i lutym. Bo jest mniej światła. I tam mi gorsze myśli przychodzą do głowy. Więc wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach. Ale czy tak naprawdę było? I teraz wiecie, przeskoczymy pewne wersety, o których ja tutaj mówię. Może jeszcze tam wrócimy do niektórych. O mocy Bożej, a może będziemy jeszcze do tego wracać. Ale chciałbym, żebyśmy przeskoczyli do fragmentu z listu do Efezjan. Bo tu też jest powiedziane o mocy Bożej i o oczach. Efezjan 1, od 16. Paweł mówi tak: nie przestaję dziękować za was i powinnać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. I co zrobił? I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. Dlaczego oczy? A no właśnie dlatego, co zostało tam powiedziane w 5 Mojżeszowej, że takimi się wydawaliśmy w ich oczach. To, jak człowiek patrzy, to decyduje, jak też wierzy i dokąd po prostu podąża jego życie. Jak widzi rzeczy. I Paweł mówi, że odkąd usłyszał ich wierze, ich zaangażowanie, przestaje modlić i dziękować za ich życie, żeby i modlić, żeby ich oczy cały otwarte, żeby widzieli, jaka jest nadzieja, ich powołanie, jakie bogactwo chwały, ale też jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nich, którzy wierzą dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Czyli wiesz, to, jaka moc Boża jest dla nas dostępna, jest związane z tym, jak my patrzymy na otaczającą nas rzeczywistość. Myślę, że powinno być naszą codzienną modlitwą, modlitwa o nasze serca, o nasze nosy. Tak, żeby czuć zwycięstwo. Czuję zwycięstwo nosem. Czuję, czym mi to pachnie. To mi pachnie kebabem. To mi pachnie zwycięstwem. O oczy, żebyśmy widzieli rzeczy takimi, jak one są w Bogu. Czy chcesz zwycięstwa? Ja miałem rozmowę w tym tygodniu z Jurkiem. Się spotkałem z nim. Mówiłem się z nim po wakacjach, żeby się z nim spotkać. I mówię do niego tak, mówię: Jurek, czasami tyle Bożych rzeczy się dzieje i Bóg mówi o tylu rzeczy, które nadejdą, że czasami myślę, że zaraz zwariuję. A on mówi, ja mówię, co mam z tym zrobić? A on mówi, to tak jak u mnie. Ja mówię, to lżej nie będzie? Nie, nie będzie. Mówię, to co będzie? On mówi, Bóg nas ocali. Mówię, dlaczego Bóg nas ocali? Bo Bóg nas wsadził w to miejsce, żebyśmy zobaczyli te rzeczy, które On dla nas zaplanował. To On nas ocali. I tak patrzmy. Będziemy rozciągani? Będziemy. Czy o to się modliliśmy, żeby być rozciągani? O to się modliliśmy. Czy chcemy wyjść na wyższe poziomy? Chcemy wyjść na wyższe poziomy. To będzie nas kosztowało. Tylko w tym całym czasie patrzmy na tego, który jest źródłem mocy tych wszystkich przemian, tych przepraw, tych podróży, które są przed nami, bo to jest Jego moc, która w nas działa. Raz przemówił Bóg, dwa razy to usłyszałem, że do Pana należy moc. Nie do nas należy moc. Do Pana należy moc. To jest Jego moc, która w nas działa. Aby oświecone były oczy serca naszego. W drugiej Księdze Królewskiej znowu o oczach mamy, tak? A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, o to miasto otoczały wojska, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego, biada Panie mój, jak postąpimy? To jest dokładnie tak, jak ja miałem. Jak mam często. Jest taki moment, że ja po prostu walczę, biegnę, podnoszę miecz słowa, tłukę wrogów, a czasami jest tak, że siedzę i sobie myślę, Boże, żebym nie zwariował, bo się wielu zgorszy. Bo jak pasterza trzepną, to owce się rozpierzchną. Trzymaj mnie w kupie, bo nie chcę być zgorszeniem. I tak wam do Pana bardzo często. To są te momenty właśnie, o których tutaj mamy mowa. To jest po prostu stan oblężenia. Oblężenia myśli, oblężenia oczu, oblężenia sytuacjami. To stresem można nazwać. Stres z przepracowania, nie wiem. Czasami to jest tylko przepracowanie i trzeba się wyspać. A czasami jest walka duchowa. W coś, my z Izą mamy taki, tak mówimy, że w coś uderzyliśmy. Tak, uderz w stół, nożyce się odezwą. Trzeba było nie walić w stół. Uderzyłeś w stół, po prostu wrogowie się zbiegają, tak? Puściłeś wodę do morza, a rekiny spłyną. Po prostu... I co? I on mówi, co, jak z tym postąpimy? Jak z tym postąpimy? I prorok Elizeusz miał jedną rzecz. Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, tych, którzy są z nimi, tak? To jest tak, jak ja do was dzisiaj mówię. Nie martw się, będzie dobrze, Bóg jest z tobą. Nie martw się, nie biadaj, nie narzekaj. Bóg jest z tobą. Wszystko będzie dobrze, tak? Ale on nie poprzestaje na tym. I teraz idzie dalej, i ja też idę dalej. I modlił się tymi słowy. Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. To jest to samo, co się modlił Paweł w liście do Efezjan, żeby otwarły się ich oczy, żeby zobaczyli moc. I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. A gdy Amerykczycy ruczyli przeciwko nim, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowy, dotknij ten lud ślepotą. Dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. Tak, i później zostali poprowadzeni do niewoli króla izraelskiego. A to fajne. O jednego się modli, żeby przejrzał i on zaczyna widzieć, a innych się modli, żeby oślepił. Bo od oczu zależy wszystko. I zwycięstwo, i przegrana. Bóg ma moc, żebyśmy my zwyciężyli. I ma moc pozbawić wzroku naszych wrogów, żeby nie wiedzieli, co robią. I żeby się bali, nawet jak nie ma powodu, żeby się bali. To wszystko Pan czyni. Wróćmy jeszcze do Abrahama na koniec z listu do Hebrajczyków. Hebrajczyków 11:17. Przez wiarę Abraham poniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego. On, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano od Izaaka, nazwane będzie potomstwo twoje, sądził, że Bóg ma moc wskrzesić nawet z umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Po raz kolejny i trzykrotnie więcej wersetów o tym, że Bóg ma moc, czytamy tutaj. Bóg ma moc. I to było powiedziane do Abrahama. Ktoś powiedział coś takiego i mi się strasznie to spodobało. że Abraham jest nazwany ojcem trzech monoteistycznych religii dzisiaj. Wszyscy się na niego powołują, zarówno muzułmanie, chrześcijanie, jak i Żydzi. Dlatego, że sam w oczywisty sposób nie był Bogiem. Że jest ojcem monoteizmu, ponieważ sam został odcięty od bycia Bogiem i sam to na sobie czuł. Czuł na sobie, że nie ma mocy, że nie może. Że nie może osiągnąć tego, co chce. Więc on teraz sądził, on wierzył w Boga, który ma moc. I niejako jakby z umarłych otrzymał swojego syna z powrotem. To jest wszystko kwestia twojej wiary w moc Bożą. Czy jesteś w stanie w nią wierzyć i za nią pójść. Bóg ma moc uczynić te rzeczy dla ciebie. I cię poprowadzić. Tylko czy ufasz w Jego moc? Czy wierzysz, że On ma moc? Po prostu, nie wiem, może więcej jeszcze słowa. Psalm 60. Uznajcie moc Boga. Habakuka 3:4. Jego jest moc. Rzymian 1:20. Jego moc. 1 Piotra 4:11. Z mocą, której udziela Bóg. Jego jest chwała i moc. 1 Piotra 5:11. Jego jest moc. 2 Piotra 1:3. Boska Jego moc. To jest Jego moc. To, że ty nie czujesz się w danym momencie mocny, wcale nie znaczy, że Bóg nie ma mocy. Po prostu może właśnie dlatego czujesz się bez mocy, żebyś wyciągnął rękę po Jego moc. Oczywiście, kiedy my stajemy w wierze, Jego moc staje się naszą mocą. Ale to nie my jesteśmy źródłem tej mocy w naszym życiu. To On jest naszą mocą. Jak mam to jeszcze bardziej powiedzieć i lepiej? Jak mam w ten wąski lejek tłoczyć? Jak mam się napiąć, żeby wystrzeliło z drugiej strony? Halleluja. Słuchajcie, spodziewajcie się naprawdę. Spodziewajcie się większych rzeczy. Nie upadajcie na duchu. Patrzcie. Bóg naprawdę chce, żeby wielu ludzi poznało Boga takim, jakim On jest. Doświadczyło Ewangelii. Nie pozostawaj w miejscu śpiewania złych pieśni, tak jak ci zwiadowcy, którzy zostali wysłani do Kanaanu. Ale mocny jest ten lud. Śpiewaj pieśń Mojżesza. Pan ma moc. Uświęcił swoją prawicę siłą. Prowadzi nas przez swoją moc do miejsca świętości. Śpiewaj tą pieśń i zobacz, co się będzie działo. Nie musisz się uśmiechać, kiedy jest ci źle. Bądź załamany, bądź fioletowy, jak nachemiasz. Ale dalej sięgaj pomoc Boga, który ciebie wyposaża i który często te złe rzeczy pokazuje ci nie po to, żebyś się załamał, ale żebyś walczył i żebyś powołał się na moc Bożą. My często mówimy, diabeł głośno krzyczy, bo już niedługo wyjdzie. Tak jest. Często w momencie zbliżania się do przełomu jakiegoś jest najtrudniej, jest największa presja. Więc ty bardziej wołaj, Boże, namaść moje oczy, abym zobaczył bogactwo mocy, Twojej mocy, która jest mi udzielona i która we mnie działa. I że to jest ta sama moc Ducha Świętego, która jest we mnie, która Jezusa wzbudziła z martwych. Niech ta moc nas przemieni. Halleluja. Piąta Mojżeszowa 31:6. Bądźcie mocni, odważni. Nie bójcie się ich, nie drżycie przed nimi, gdyż Pan Bóg Twój sam będzie z Tobą, nie porzuci się i nie opuści. 2 Piotra 1:3. Boska Jego moc, Jego moc, obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Też taką myśl miałem, jak to słowo przygotowywałem, że może się okazać, że człowiek, który bardziej pielęgnuje swoją relację z Bogiem, jest silniejszy i więź z Bogiem jest silniejszy od tego, który tylko stara się po prostu okiełznać swój umysł, że Bóg jest wszechmocny. Wiecie, bo to może tak być, że my możemy po prostu zabrnąć w taki ślepy zaułek jakiejś takiej bezduszności w naszym życiu. To się zdarza, mi się to zdarzało, że ale nie, ale Bóg powiedział, że będzie dobrze, ale nie, ale to Słowo mówi tak, ale możemy dojść do takiego miejsca, że widzimy w pewnym momencie, że już to niewiele działa w naszym życiu. Ale tu jest powiedziane, Bóg mówi, nie bójcie się, bądźcie odważni, nie bójcie się, nie drżycie przed nimi, gdyż Pan Bóg Twój sam pójdzie z Tobą, nie porzuci Cię i nie opuści. Więc to nasza siła jest, wynika z tego, że my trzymamy się blisko Niego cały czas. I On trzyma się blisko nas. On jest na wyciągnięcie ręki do nas. Nie jest tak, że On po prostu nas wysyła, tak jak możemy czytać w Księdze Jozuego, że po prostu, wiesz, tylko bądź mocny i mężny. To jest prawda, bądź mocny i mężny, ale w tym samym momencie Pan pójdzie z Tobą. Pan będzie szedł z Tobą, On Ci nie opuści. Będzie Twoją przednią i tylną strażą. On się nie zatrzymuje na Jordanie. Przeprowadził ich przez Morze Czerwone, a na Jordanie się zatrzymał. I teraz, Jozue teraz, Ty bądź mocny. Nie, On cały czas jest. I tak samo w drugim Piotra, że obdarowała Jego moc nas wszystkim przez to, że poznaliśmy Jego. Mamy relację z Nim. Poznaliśmy Tego, który nas powołał. Jego się trzymamy. Jego się trzymamy blisko. Amen.